Z Polskiego na Polski, czyli program o języku publicznej debaty. Jacek Bańka, dzień dobry, witam Państwa, witam gości programu. Tradycyjnie jest z nami profesor Magdalena Mikołajczyk, politolog z Uniwersytetu Pedagogicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Dzisiaj G jak geopolityka i zaczynamy od najmłodszych uczestników tego programu, czyli od licealistów z 4 ELO w Krakowie.
Wiktoria Kuszczal.
Nazywam się Grzegorz Szafraniec.
Patrycja Wolek. Maria Benek.
Nazywam się Wiktoria Iwanec i uczę się w 4 liceum ogólnokształcącym.
Opiera się właśnie głównie na budowaniu dobrych relacji z innymi państwami, w których oba państwa mogą czerpać korzyść z danej jakby współpracy.
My jako Polska nie mamy dobrego położenia geopolitycznego, ponieważ no, jesteśmy takim w sumie pomostem.
Dużo zależy od tego, gdzie się znajduje państwo i Federacja Rosyjska do teraz uważa, że Ukraina to część, która musi wrócić, by powstał drugi Związek Radziecki tak naprawdę. Z tego powodu, gdzie się znajduje Ukraina, to też jakoś wpływa na politykę. To, że znajdują się wokół niej państwa europejskie, to też wpływa i niektóra część społeczeństwa właśnie dąży do dołączenia do Europy.
Odnosząc się do bieżących wydarzeń, można powiedzieć tak w uproszczeniu, pani profesor, że geopolityka daje dzisiaj w skórę Białorusinom i Polakom na Białorusi?
Czy ja bym jednak pewnie szerzej chciała tą geopolitykę dzisiaj zobaczyć, bardziej skomplikowanie ją zdefiniować, ale rozumiem sposób myślenia uczniów i bardzo podzielam, bo po prostu doświadczenie i uczenie się historii, uczenie się geografii pokazuje, że dla koegzystencji, konkurencji państw położenie geograficzne ma ogromne znaczenie i to akcentowali młodzi ludzie, to znaczy się, powiedziałabym, zachwyciło mnie takie optymistyczne podejście pierwszego z naszych rozmówców, że to jest budowanie relacji z innymi państwami. Owszem, tylko relacji niekoniecznie pokojowych, prawda? To znaczy się, zaraz potem w tych kolejnych wypowiedziach były przykłady, które pokazywały stan napięcia, to znaczy się, że położenie mniejszego państwa, ekonomicznie słabszego, na przykład mniej wyposażonego w zasoby, w jakimś tam otoczeniu większego gracza na tej scenie międzynarodowej, jest bardzo komplikujące egzystencję i państwa, i społeczeństwa, które w tym państwie żyje. To akurat u uczniów bardzo wybrzmiało, ale powiedziałabym, ono się odnosiło do pewnej sfery geopolityki praktycznej. Niekoniecznie analizy takiej, którą prowadzi się intelektualnie czy naukowo, ale rozumiem, tak wszyscy patrzymy. Polska ma złe położenie geopolityczne. Nikt nie ma dobrego położenia geopolitycznego, tylko bardzo dużo rzeczy na to wpływa, o czym pewno w tej audycji dzisiaj będziemy rozmawiać.
Bardzo często takie pierwsze skojarzenia to, czy jesteśmy tym państwem, które kreuje politykę i które ma wpływ na sąsiadów, czy jesteśmy raczej państwem, które musi się podporządkować działaniom tego silniejszego, tego większego brata, który no nie zawsze postępuje zgodnie z naszymi życzeniami. No i w wypadku właśnie naszej sytuacji geopolitycznej Ukrainy, Polski, możemy śmiało powiedzieć, że nasze położenie jest determinowane dwoma wielkimi sąsiadami. Może Ukrainy mniej, zresztą historia Ukrainy jest bardziej złożona. Natomiast na pewno Polski, położenie pomiędzy Niemcami i Rosją jest tym, co determinuje nasze relacje. No i co dziwne, dzisiaj pan redaktor zadał pytanie, w dzisiejszych czasach również państwa satelitarne, to również jest element tego geopolitycznego położenia, czyli relacje z Białorusią dzisiaj i relacje inne zupełnie z Ukrainą, które przestaje być państwem satelitarnym Rosji, czy próbuje się wyzwolić właśnie to, co ta uczennica podkreślała, że naród ukraiński i władze państwowe nie chcą wrócić pod wpływy Rosji. No dzisiaj mamy tego przykład właśnie w relacjach z Białorusią. Możemy właśnie śmiało powiedzieć, że to nasze położenie geopolityczne determinuje te relacje z mniejszym krajem, jakim jest Białoruś, ale przecież my doskonale wiemy, że to, co się dzieje na Białorusi, dzieje się w połączeniu z polityką dużo większego sąsiada, jaką jest Rosja.
Bardzo to enigmatycznie zabrzmiało. Kilka minut temu pani profesor powiedziała, że nikt tak naprawdę nie ma dobrego położenia geopolitycznego. Co to znaczy?
Jeżeli popatrzymy w ogóle na geopolitykę w takim wielowymiarowym układzie, to znaczy się myśląc o tym, że to jest nauka, paradygmat, ale też doktryna, ale też sposób działania państw, czyli właśnie to, na co młodzież zwraca uwagę, taki rodzaj praktycznej reakcji na to, gdzie się jest. I jeszcze potraktujemy geopolitykę jako, powiedzmy, determinantę albo sumę determinant związanych z położeniem geograficznym. Tylko, że zwróćcie uwagę, że to są różne rzeczy. To są nie tylko kwestie sąsiedztwa, to są kwestie w ogóle granicy, gdzie ona biegnie, kształtu granic, klimatu, ukształtowania terenu. Nie wiem, ukształtowanie terenu na przykład kiedyś spowodowało, że była w stanie wśród wielkich państw pojawić się Szwajcaria i przetrwać, bo właśnie to jej położenie spowodowało, że nie została zmieciona jakby z globu ziemskiego przez wielkich sąsiadów. Więc dla egzystencji państw wiele czynników geograficznych jest bardzo ważnych, a nie tylko sąsiedztwo. Ale to sąsiedztwo, no to jest taka zmienna, której nie da się zmienić. Przecież nie jesteśmy w stanie ani wymienić swojego położenia. Inna sprawa, że nie jesteśmy w stanie też wymienić swojego społeczeństwa, co czasem rządzącym by się marzyło, albo społeczeństwu by się marzyło jakieś właśnie takie zamiany, które są niemożliwe. Patrząc na to położenie, na przykład właśnie ukraińskie czy białoruskie, to jest patrzenie na sferę geograficzną, głównie przez sferę sąsiedztwa i możliwych wpływów. Ale co bym powiedziała tutaj? Geopolityka w tych wszystkich wymiarach jest jednak szalenie uwarunkowana historycznie, nie tylko jest polityką bieżącą. Co to znaczy? To znaczy, że rzeczywiście historia na przykład determinuje nasze postrzeganie sąsiadów, ale druga sprawa jest taka, że mamy w świadomości, że coś się może zmienić, że na tej wielkiej szachownicy toczy się przez cały czas jakaś układanka, jakaś gra. Ja bym powiedziała, w geopolitycznej sytuacji świat dzisiaj jest niezwykły, ponieważ na przykład właśnie ten rok pandemii może zmienić nam, powiedziałabym, te planety, wokół których poruszają się satelity, to znaczy się zmienić centra wpływu, ustalić inaczej te centra. To cały czas jest bardzo realistyczna konkurencja państw o to, żeby zapewnić interesy sobie, ale też żeby zbudować swoją potęgę nie tylko w skali całego świata, ale w skali regionu. W związku z czym właśnie te regionalne państwa, które oddziaływują na swoich sąsiadów, to jest bardzo istotna zmienna. I jeszcze jedno zdanie o Białorusi. No, w polityce prowadzonej przez jakieś elity, przez przywódców czasem mocno przeterminowanych, liczy się z jednej strony, czy da poparcie ten większy i silniejszy, a z drugiej strony no, widzimy też taki układ, powiedziałabym, znany nam z teorii kozła ofiarnego, prawda, że żeby usprawiedliwić i legitymizować swoje niekoniecznie etyczne działania, czasem wykorzystujące przemoc, wyszukujemy, i to już jest nie geopolityczna zmienna, wyszukujemy kogoś, na kogo da się zrzucić. I teraz wiele klęsk da się zrzucić na sąsiadów, bo oni nam coś uniemożliwiają, prawda? Więc to ma znaczenie zarówno realne, jak i takie subiektywne, związane z kształtowaniem świadomości własnego społeczeństwa po to, żeby władza, żeby organy władzy, podmioty władzy uzyskiwały legitymację do swoich działań.
To do pytania, co w geopolityce zmienia pandemia, pozwolę sobie jeszcze wrócić, ale zatrzymam się przy tym, o czym mówiła pani profesor, przy tym takim szerszym pojmowaniu geopolityki. No tak jak pisał, no to w pierwszej połowie XX wieku Brodel.
No tak, tylko tutaj musimy też jasno rozdzielić pewne pojęcia. Czymś innym jest determinizm geograficzny, który w dużej mierze wpływa na pewne procesy, które dzieją się wewnątrz danych społeczeństw, a czymś innym jest geopolityka, która właściwie akcentuje położenie geograficzne wpływające na sytuację polityczną. My mówimy o sytuacji politycznej, a nie o funkcjonowaniu, bo oczywiście tutaj można by dużo opowiadać o dlaczego akurat w tych, a nie innych miejscach na świecie rozwijają się społeczeństwa autorytarne. To też oczywiście jest związane z politykiem i jest ciekawy wątek z tym związany. Możemy dyskutować, dlaczego takie, a nie inne formy gospodarki się rozwijają. To też jest element determinizmu geograficznego. Ale gdyby wrócić właśnie do tego szerszego rozumienia geopolityki, no to pan redaktor wspomniał właśnie o takich ideach punktów, które były właściwie fundamentalne dla myślenia właśnie takiego strategicznego myślenia politycznego. Przecież mamy to Morze Śródziemne, które jest takim centrum właśnie jednym, następne Morze Chińskie, Japońskie i Zatoka Meksykańska, która jest, wydaje się być takim kluczowym elementem. Opanowanie tych miejsc gwarantuje kontrolę nad globem, czy nad pewnym terytorium. Wiele jest takich koncepcji. Dla mnie bliska była, czy jest ta koncepcja Eurabia Falacci, która Danielem Pipesem głosiła właśnie taką ideę, czy głosi, czy właśnie to jest wciąż żywa. No i w historii mamy takie Mitteleuropa, która kiedyś właśnie w okresie I wojny światowej wydawała się być dominująca. Trochę bym ostudził to myślenie geopolityczne. Wydaje mi się też, że czasami ta geopolityka jest nadwartościowana i że można popaść w takie pułapki geopolityczne. Jest dużo takich prognoz brzmiących logicznie, spójnie, wiarygodnie, ale jednak nie sprawdzają się. I też nie próbujmy wszystko tłumaczyć położeniem geograficznym i tym kontekstem właśnie związanym z przestrzenią, która determinuje. Wiele czynników w polityce, wiemy doskonale, dzieje się pod wpływem emocji. I oczywiście możemy powiedzieć, że to, co się dzieje dzisiaj w relacjach sąsiedzkich, a między Polską a Białorusią, to jest kwestia położenia geograficznego, ale równie dobrze możemy się odwołać do emocji, które towarzyszą przywódcy białoruskiemu, znajdującym się w niezbyt ciekawej sytuacji, jeżeli chodzi o legitymizację jego władzy.
Powróćmy do pytania, które już postawiła pani profesor i od pani profesor rozpocznijmy. Co zmieni i co zmienia już na naszych oczach pandemia w tym geopolitycznym świecie?
Tak jak tu mój przedmówca, profesor Nowak, powiedział, geopolityka to jednak bardzo szerokie spojrzenie właśnie na to, jakie państwa mają interesy, jak polityka jest ukształtowana w ukształtowaniu, to znaczy się, jak ona się wiąże z przestrzenią, w której się dzieje, to także ocena mocarstw i ich wpływu. I właśnie wiem, że w pana pytaniu jest taki podtekst, jak to będzie z tymi mocarstwami. I to rzeczywiście my wszyscy na to patrzymy i nie czuję się tutaj kompetentna do prognozowania tego albo do oceny, czy zmienia się nam układ centrów, ale powiedziałabym w ten sposób. Świat był bardzo mocno zdeterminowany geopolitycznie, kiedy istniały dwa bieguny, prawda? Czyli kiedy rywalizacja Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych wyznaczała na co najmniej pół wieku jakąś właśnie taką geopolityczną układankę. Świat jednobiegunowy właściwie się zawalił w 2001 roku, nie? To znaczy się zawalił się, bo się marzenie o końcu historii nie spełniło, ale też bo zaczęły się promować nowe wielkie centra. I teraz my mamy na pewno do czynienia z powstaniem mocarstwa i coraz większą jego aktywnością na arenie międzynarodowej. Mówię tutaj o Chinach, bez względu na to, jak oceniamy chińską politykę i co o niej wiemy, bo zakładam, że nie wszystko wiemy albo nie dużo wiemy, a w każdym razie powiedzmy w potocznej świadomości nie ma dużo wiedzy na ten temat. Możemy zakładać, że Indie i Brazylia, prawda, czyli bardzo też ważne, rozwijające się szybko państwa i społeczeństwa, właśnie w tym pandemicznym okresie przeżywają spory kryzys. On jest funkcją wielu rzeczy. On jest funkcją bardzo być może przywództwa, ale też jak popatrzymy na przykład na ten raport szwedzkiej organizacji WIDEM, który pokazuje, że w ciągu właśnie tych pandemicznych miesięcy kurczy się nam obszar demokracji. Obecnie w takich demokracjach, które rzeczywiście są liberalnymi demokracjami, mieszka nie więcej niż 14% ludności, a ten ubytek spowodowany jest właśnie zmianami w Indiach. W związku z tym, jeśli kryzys pandemiczny dotyczy państw, których gospodarka w dużym stopniu była nieformalna, bo wtedy państwo nie jest w stanie, nie ma budżetu, nie ma finansów publicznych tak rozwiniętych, żeby mogło interweniować i pomagać, prawda, grupom przedsiębiorców, no wszystkim, żeby mogło pomagać, to jego problem wewnętrzny może też powodować, że na tym forum międzynarodowym to państwo traci znaczenie. Jedni tracą, drudzy zyskują. I teraz w pana pytaniu było to, co się wiąże, a jaki będzie status Unii Europejskiej, jaki będzie status Europy w tym nowym rozdaniu. Myślę, że na ten temat jest wiele teorii, żadna moja, nie jestem tutaj pesymistką. Powiedziałabym nawet, że jak czytam bardzo dużo artykułów dotyczących właśnie takich pandemicznych zmian, na przykład związanych z rynkiem pracy, z instrumentami na rynku pracy, to bym powiedziała, że sobie śpiewam Sikorowskiego, że się cieszę, że nie urodziliśmy się pod wulkanem i właściwie się cieszę, że jesteśmy w Unii Europejskiej i cieszę się, że istnieje jakby ten wewnętrzny sposób organizacji państwa, w którym to, co prywatne i to, co publiczne ze sobą się uzupełniają. I chyba nie zazdroszczę, nie wiem, Brazylijczykom czy Hindusom. Natomiast wracając do geopolityki, czas pokaże, bo my jesteśmy cały czas w środku procesu. My jeszcze nie jesteśmy na jego końcu.
Profesor Nowak, najważniejsza zmienna, czyli COVID-19 jak geopolityka?
Wiemy doskonale, że są teorie, które mówią, że to jest jedna z odsłon walki chińsko-amerykańskiej, nie? Że to jest jeden z etapów wojny, który prowadzony jest i tutaj ma zdecydować o dominacji, ale ja też chcę wspomnieć o tym wyobrażeniu, o geopolityce i tych zjawiskach, które się dzieją. Oczywiście COVID jest, myślę, znowuż jednym z elementów pewnej gry, która toczy się na tej szachownicy świata. Ja sam nie jestem specjalistą od geopolityki. Być może zareklamuję, ale powiem uczciwie, że ja najczęściej oglądam taki, czy śledzę Strategy and Future Jacka Bartosiaka i tutaj na przykład, kiedy mówimy o tym, co się dzieje dzisiaj, nie, pod wpływem COVID-u, no to przeczytałem na przykład niedawno bardzo ciekawą rzecz, która wydawała mi się z pozoru nie mająca ze sobą żadnych koneksji, mianowicie przyszłość Rosji rozstrzyga się w New Delhi. I to trochę nawiązuje do pani profesor, że no ta układanka pod wpływem COVID-u jest z jednej strony związana z produkcją szczepionki i rozwojem gospodarczym danego regionu, bo oczywiście COVID wpłynie bardzo na gospodarkę i teraz te nowe przymierza, które zostaną zawarte, a no właśnie pod wpływem nowych interesów nieco, które COVID, ja myślę, że jest katalizatorem, który ta sytuacja teraz wykreuje nową nieco układankę na świecie. I to ona powstanie nie tylko pod wpływem COVID-u, bo nie łudźmy się, że COVID tutaj jest tym głównym czynnikiem sprawczym. On tylko może coś przyspieszyć albo no właśnie w jakiś sposób wpłynąć na te nowe sojusze, które się będą tworzyły.
I na koniec posłuchamy polityków. Tak o geopolityce mówi polityk numer jeden.
Podejście do polityki w skali makro, czyli w kwestii całego kontynentu, jakim jest Europa, a tutaj się nasuwa Unia Europejska, czy też geopolityka w kwestii polityki ogólnoświatowej, którą uprawiają głównie duże mocarstwa typu Stany Zjednoczone, Chiny czy Rosja, które swoimi działaniami podatkowymi, sankcjami, ulgami handlowymi wpływają na to, jak poszczególne regiony świata funkcjonują, jak działają i jakie mają ograniczenia.
A tak polityk numer dwa.
Badanie zachowania państwa w stosunkach zewnętrznych, nauka, która bada wpływ czynników geograficznych, przestrzennych, historycznych na zjawiska gospodarcze i procesy społeczno-polityczne. Jest ona bardzo istotna w dzisiejszym świecie ze względu na rywalizację państw o wpływy.
Pani profesor.
Ja zwróciłam tutaj uwagę na to, że geopolityka rozumiana jest jako ta sfera interwencji, ingerencji, bitwy w sumie o interesy własnego społeczeństwa czy własnego państwa i trudno, żeby politycy inaczej to definiowali. Oni najczęściej definiują właśnie geopolitykę w kategoriach geostrategicznych. My tutaj dość często z kolei w audycji pokazujemy, że nie tylko położenie geograficzne albo nawet jeśli położenie geograficzne, to za tym idzie całe mnóstwo różnych rzeczy właśnie z tym położeniem związanym, czyli ten jest silny, kto ma duże zasoby, albo ten jest silny, kto ma zasoby kluczowe w danym momencie dla na przykład produkcji czegoś, co jest niezmiernie potrzebne. Geopolityka to jest też geohistoria i ja myślę, że my rzeczywiście bardzo mocno jesteśmy uwikłani w takie myślenie przeszłościowe. Ja nawet bardzo bym się cieszyła, gdyby politycy i powiedzmy intelektualiści umieli ten wektor, który nam ciąży historią, zwrócić w przyszłość, to znaczy się redefiniować swoją sytuację i swoje interesy i popatrzeć, co jest przyszłościowe, dlatego żeby, ja nie mówię, że rozwój dzisiaj jest najcenniejszą rzeczą, ale żeby egzystować w pokoju. Ja nie wiem, dzisiaj się o pokoju bardzo mało mówi, bo się mówi bardzo dużo o różnych wojnach, ale powiedziałabym, ja jestem tu tradycjonalistką i od polityków oczekiwałabym takiego działania geopolitycznego, które jest w stanie nam ten pokój zapewnić.
I profesor Nowak o wektorze geopolitycznym zwróconym w przeszłość?
Może wrócimy do Trójmorza, bo w ogóle o tym nie powiedzieliśmy. Bałtyckie Morze Czarne i Adriatyckie, próba przeciwwagi Europy czy Unii Europejskiej. Pani profesor wychwalała Unię Europejską. Ja też się podpisuję pod tym. Bardzo dobrze mi jest w Unii Europejskiej, ale próbujemy sięgać właśnie gdzieś do jakichś nowych koncepcji, do nowych pomysłów, które by przeorganizowały ten porządek. No bo kiedy do historii mówimy o tym porządku, to wspomnieliśmy o tej żelaznej kurtynie i dwóch w zasadzie takich hegemonach, które kreowały politykę światową, która dzisiaj, mam nadzieję, będzie bardziej pluralistyczna i my będziemy zawierać te sojusze. Ja chciałem też jeszcze wspomnieć, że COVID na pewno nam jeszcze jedną rzecz uświadomi, że mówimy oczywiście o położeniu geograficznym i o wpływie czy relacjach politycznych determinowanych przez położenie polityczne, ale zacznijmy powoli się przyzwyczajać, że to nie państwo jest dużym czy ważnym aktorem, ale w tych relacjach siłę polityczną uzyskują koncerny. I być może COVID i patrzenie na tą sytuację geopolityczną zmieni się właśnie w kierunku właśnie widzenia kolejnego aktora na tej scenie, mianowicie koncerny polityczne ze swoją produkcją i oddziaływaniem właśnie na określone terytorium ze względu na ich interesy. Zobaczmy dyskusję na temat właśnie miejsca produkcji szczepionek, nie? I potem dystrybucji i wywożenia poza Unię Europejską. To właściwie jest nie tylko kwestia relacji politycznych pomiędzy państwami czy wspólnoty Unii Europejskiej, ale też relacji politycznych pomiędzy państwami Unii, konkretnymi państwami na przykład Włochów, a miejscami, w których koncerny mają swoją produkcję.
O geopolityce w Radiu Kraków profesor Magdalena Mikołajczyk, Uniwersytet Pedagogiczny. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I profesor Piotr Nowak, Uniwersytet Jagielloński.
Dziękuję.
To był program Z Polskiego na Polski. Jacek Bańka. Dziękuję. Do usłyszenia.